Dwie minuty po ósmej, czas na poranną rozmowę w RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość. Witamy i słuchamy.
Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Razem ze mną jest Jarosław Wolski, analityk wojskowy. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zdalna technika czyni cuda. Wojna, nawet ona, potrzebuje swoich plotek, jak widać. Jedna z nich głosi, że Władimir Putin potrzebuje pilnie wielkiego zwycięstwa i na 9 maja ogłosi koniec wojny, wielkie zwycięstwo, no i już będzie posprzątane. Wierzy pan w takie opowieści?
Nie. Ja uważam, że Rosjanie wcześniej osiągną jakiś cel, którym będą w stanie się pochwalić swojemu społeczeństwu i może to być jakiś taki przyczynek do udanych negocjacji. Natomiast Rosjanie mogą też zadecydować o kontynuowaniu tej operacji na przełomie czerwca i lipca, więc wojna może jeszcze potrwać kilka miesięcy, ale może też się nagle zakończyć po zdobyciu Mariupola.
Po zdobyciu Mariupola, bo co, bo Rosjanie wtedy powiedzą, okej, mamy to, co chcieliśmy i teraz układamy się z Ukraińcami?
Tak, to jest taki najmniejszym celem Rosjan, który oni sobie postawili, było wybicie korytarza lądowego z Krymu do Rostowa nad Donem i oni ten cel już zrealizowali. Pozostało im tylko zdobycie Mariupola i to prawdopodobnie osiągną w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch tygodni i wtedy będą mogli ogłosić swoje wielkie zwycięstwo, będą mieli to zwycięstwo, które w ich optyce będzie takowym i wtedy być może negocjacje pokojowe posuną się troszeczkę naprzód.
To dość optymistyczna wizja, to by znaczyło w takim krótkim planie, że Rosja nie chciałaby atakować Odessy na przykład.
Z całą pewnością Rosja nie ma w tej chwili sił, żeby zaatakować Odessę. Oni w tej chwili całość sił skupiają na południowym wschodzie Ukrainy, żeby zająć jej tereny przemysłowe. Na pewno na Odessę się nie porwą.
Na pewno na Odessę się nie porwą. Zobaczymy, bo to jednoznaczna definicja. Zobaczymy, jak to szybko się zresztą zweryfikuje. A proszę mi powiedzieć, na jakim etapie wojny teraz jesteśmy? Pytam o to, bo wczoraj Jens Stoltenberg, czy sekretarz generalny NATO, powiedział, że wkraczamy w krytyczną fazę konfliktu, ale musimy przygotować się na długotrwałe zmagania. A pan mówi, że może szybko się skończyć.
Jeżeli chodzi o fazę konfliktu, to w tej chwili Rosjanie kończą realizować ten cel wybicia korytarza z Krymu do Rostowa nad Donem, natomiast oni w tej chwili skupiają się w takim czworoboku stworzonym przez miasta Dnipro, Zaporoże, Donieck, no i powiedzmy Ługańsk. I tam jest skupiony praktycznie cały przemysł ciężki Ukrainy.
Mówimy cały czas o wschodniej Ukrainie, prawda?
Południowa wschodnia Ukraina. I Ukraińcy nie mogą zostawić tego terenu w rękach Rosjan, ponieważ on decyduje o tym, że Ukraina jest państwem przemysłowym, a nie rolniczym. Więc tam będą się toczyć, już się zresztą toczą potwornie ciężkie walki. Ukraińcy przez 8 lat przygotowywali się do obrony tego terenu, a Rosjanie przez 8 lat przygotowywali się do zajęcia tego terenu. Mamy w tej chwili tam bardzo poważne i ciężkie zmagania i krwawe zmagania i one jeszcze chwilę potrwają w moim odczuciu.
Pan jest analitykiem wojskowym, więc jeśli pan pozwoli, to może wyjaśnimy sobie kilka pojęć, bo wszyscy jesteśmy bombardowani takimi terminami, no, których nie do końca rozumiemy. Na przykład w czasie wizyty prezydenta Bidena w Polsce Amerykanie przeprowadzili, jak i kilka dni temu pochwalili się tym, przeprowadzili próby z bronią hipersoniczną. Amerykanie przeprowadzili te próby z czymś, co nazwali Hawk albo Hawk. Natomiast Rosjanie już mieli swoje kindżały. No dobrze, wszystko fajnie, tylko ja nadal nie wiem, co to jest ta broń hipersoniczna.
Panie redaktorze, broń hipersoniczna jest to taki bardzo szybki pocisk, który osiąga mniej więcej 2,5 km na sekundę. I to jest mniej więcej o 1/3 więcej niż mają typowe rakiety, na przykład takie słynne, osławione rosyjskie Iskandery. Czyli to jest rakieta, która leci o ponad 2,5 km na sekundę.
To są najszybsze rakiety na świecie, tak? Jeśli dobrze rozumiem.
Nie, oczywiście są jeszcze szybsze obiekty, natomiast broń hipersoniczna, no to mieści się w tej definicji od 2,5 km na sekundę wzwyż.
I rozumiem, że tak naprawdę to jest ta sama broń jak inna, tyle tylko, że po prostu niesłychanie szybka.
Tak, dokładnie. Tu nie ma nic nowego, nic zaskakującego. Amerykanie już od dwóch dekad uczą się strącać tego typu zagrożenia i na przykład ochrona przeciwrakietowa na okrętach amerykańskich jest w stanie strącać bez problemu rosyjskie kinżały. To nie jest nic nowego, to nie jest nic wspaniałego, to nie jest żadne Wunderwaffe, to jest zagrożenie, które jest znane od dekad i które Amerykanie nauczyli się zwalczać.
No, może nie Wunderwaffe, ale na Ukrainę, przepraszam, że to powiem, wystarczyło. No, te pociski siały tam spustoszenie.
Znaczy on został raz użyty i konkluzja z jego użycia jest taka, że jest to broń dużo słabsza niż wszyscy się spodziewali, ponieważ ona, żeby trafić w cel, musi wyhamować.
Jarosław Wolski, analityk wojskowy, jest z nami, jest 7 po 8. Panie Jarosławie, no dobrze, wiemy już, co to broń hipersoniczna, a co to jest amunicja fosforowa?
to tak w kodzie NATO tak ładnie nazywana amunicja dymna, czyli jest pocisk, który w środku jest wypełniony białym fosforem i on wybucha w pewnej wysokości nad celem. Biały fosfor w kontakcie z powietrzem zaczyna się palić i wydziera taki biały, toksyczny dym. Natomiast to jest taka ładna nazwa amunicji zapalającej. Amunicja zapalająca jest zakazana, no to wszyscy używają amunicji dymnej, która wytwarza dym po prostu paląc się.
Czyli to jest de facto amunicja, która ma wywołać co? Pożar?
No to jest amunicja, która ma po prostu zabijać ludzi, paląc ich tak naprawdę. I amunicja super. Zapalająca jest zakazana, natomiast wszyscy nazywają ją amunicją dymną, żeby obejść zakazy. I ta amunicja jest stosowana dosłownie we wszystkich krajach na świecie.
W Polsce również?
W Polsce obecnie nie mamy niestety amunicji dymnej do armatochaubic Krab. Prawdopodobnie będzie kupiona w niedługim czasie.
No dobrze, to jest amunicja, to amunicja fosforowa, ale są też pociski termobaryczne. Wiemy już, że Rosjanie używali ich w Czeczenii, wiemy, że używali ich w Syrii, więc to nie jest jakaś nowinka techniczna. Ale cóż to są te pociski termobaryczne?
Jest to ładunek wybuchowy, który jest w postaci płynu i on w pewnej wysokości nad celem wybucha i ten płyn jest rozpylany w powietrzu w postaci takiej mgiełki aerozolu i wtedy dochodzi do potwornej eksplozji. Czyli jeżeli taki pocisk waży, nie wiem, 100 kg, no to on wybucha z siłą 200-kilogramowej bomby. To chodzi tylko o to, że po prostu siła wybuchu jest dwa razy większa niż masa pocisku.
A, czyli to na tym polega ten cud, że nie trzeba takich wielkich, tylko mniejsze, a działa tak samo.
Dokładnie.
A te pociski, amunicja fosforowa, jak pan mówi, tym się różni, że tego się wodą zwykłą nie da ugasić.
Ani wodą, ani piaskiem. To się po prostu musi wypalić. I no, brzydko mówić, ale zwykle się je używało do zwalczania piechoty w okopach, w budynkach, w zabudowaniach. Więc nie tylko do stawiania zasłony dymnej, no ale przede wszystkim, jak to się eufemistycznie mówi, do rażenia siły żywej, tak? Czyli do zabijania żołnierzy.
To jeszcze jedno tylko z pytania. To są drony. My kupujemy dzieciom na pierwszą komunię drony, a słyszymy teraz, że to taka wielka, wspaniała broń, która, no, dzięki której Ukraińcy potrafią zniszczyć rosyjskie czołgi. Znamy wszyscy pieśń Bayraktar na cześć tureckich dronów.
Tak, tylko dron dronowi nierówny. To jest, panie redaktorze, sprawa wygląda tak, że są takie drony komunijne, które też są używane w tym konflikcie przez żołnierzy trochę na własną rękę na poziomie lokalnym, ale są też takie potężne maszyny.
A do czego służy taki dron komunijny w czasie wojny?
A żeby zobaczyć, co się dzieje dosłownie dwie przecznice dalej. I to zwykle jest tępione przez dowództwo, ponieważ takie drony mają nieszyfrowaną łączność, no i po prostu niestety można znaleźć żołnierzy, które nimi się posługują. Natomiast generalnie to jest bardzo pożyteczne narzędzie, w zasadzie nieodzowne, ponieważ ono pozwala z góry lotem ptaka zobaczyć, co się dzieje dwie przecznice dalej, co się dzieje za budynkiem, za skrzyżowaniem. No to jest w pewnym sensie przyszłość, tylko z kodowaną łącznością, a nie takie cywilne kupowane na komunie.
Ostatnie pytanie to pytanie o czołgi Abrams, które właśnie kupiliśmy. Polska się szczyci tym, że kupiła 250 czołgów za jakieś nieprawdopodobne pieniądze. To są najnowocześniejsze czołgi na świecie. No ale inni zadają pytanie, halo, ale czy czołgi to nie jest przeżytek? Czy teraz nie powinniśmy skupiać się na kupowaniu, nie wiem, dronów, rakiet, tych wszystkich termobarycznych, fosforowych, hipersonicznych i tak dalej?
Żaden z krajów, które ma liczące się wojska, nie rezygnuje z czołgów. Co więcej, wszystkie kraje kupują w tej chwili na potęgę czołgi i bojowe wozy piechoty. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że okazało się, między innymi, co pokazuje konflikt na Ukrainie, że wojska pancerno-zmechanizowane dalej są podstawą wszystkich sił zbrojnych i bez wojsk pancerno-zmechanizowanych nie ma prowadzenia operacji w dużym wymiarze. Więc i Amerykanie, i Niemcy, i Francuzi kupują w tej chwili czołgi. Polska jest krajem frontowym NATO, więc no niestety tych czołgów musimy mieć zdecydowanie więcej niż mają inne kraje. Do tego nie uciekniemy.
Do czego nam te czołgi, czego nie mamy, a co mamy? I czy możemy czuć się bezpieczni, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie? O tym wszystkim w radiu RMF24 i w interi.pl. Zostańcie Państwo z nami, a słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego dnia.
Dziękuję bardzo.
No to, panie Jarosławie, jesteśmy cały czas z naszymi internautami. No to porozmawiamy o tych czołgach Abrams, bo tak, one są jakieś nieprawdopodobnie drogie. A później widzimy coś takiego w telewizji, że Ukraińcy pokazują nam, jak z dronu załatwili kolejny czołg. I sobie człowiek myśli, no to wydajemy pieniądze na jakieś nieprawdopodobnie drogie czołgi, za które można by kupić w ogóle Bóg wie co, a później jeden mały dron i ciach i po zabawie. No to niech mnie pan wyprowadzi z błędu.
No i na tym właśnie polega propaganda. Czyli takim manipulowaniem obrazem medialnym i przekazem, żeby ludzie uwierzyli w to, co mają uwierzyć. Czyli mamy widzieć tego bohaterskiego Ukraińca z granatnikiem przeciwpancernym albo z dronem, który niszczy te hordy rosyjskich czołgów. Jest to obraz wykreowany propagandowo, który tak naprawdę niewiele ma wspólnego z realiami pola walki, ale on został stworzony po to, ponieważ łatwiej się wspomaga...
Odnieść na duchu, jasne. No to proszę mi powiedzieć, a jakie są realia? No jeżeli nie takie, to jakie są? To znaczy, czy te czołgi, czy drony nie są w stanie zniszczyć tych czołgów? Abrams, bo o nich mówimy teraz.
Zależy jakie drony, tak naprawdę jest to bardzo ciężkie, ponieważ zwykle trzeba pamiętać o tym, że każde siły zbrojne są prowadzone obecnie tak zwane wielodomenowo, czyli inaczej rzecz ujmując, one walczą i w powietrzu, i na lądzie, i w cyberprzestrzeni, zaczynają walczyć w kosmosie, walczą też na wodzie, czyli marynarka wojenna, czyli takie zbalansowane siły zbrojne muszą mieć tak naprawdę wszystkie możliwe komponenty, czyli składowe. Mhm. I tam jest miejsce i na czołgi, i na drony, i na samoloty, i na śmigłowce szturmowe, no to... To jest takie trochę pytanie, czy zdrowy człowiek powinien mieć więcej rąk czy nóg, tak? No, te siły zbrojne muszą być zbilansowane, żeby działać jako sprawny mechanizm. I tak też są budowane siły zbrojne, jeżeli chodzi o kraje wiodące NATO. Tam nie ma jakichś cudownych, powiedzmy, pomysłów na nowe przewalorowanie sił zbrojnych, tylko jest do bólu konwencjonalna struktura, która jest wzmacniana o kolejne nowe elementy, czyli czołgi, piechota zmechanizowana, artyleria, siły specjalne, siły lekkie, no i poszczególne systemy uzbrojenia.
Bardzo zgrabne, ale to trochę nie jest odpowiedź na moje pytanie, które brzmiało: czy te czołgi warte są swoich pieniędzy? No jeżeli jesteśmy w stanie relatywnie niedrogo dronem zestrzelić czołg, tak przynajmniej no, każą nam, w to nam przynajmniej każą wierzyć propagandyści, no to czy warto? Czy warto taką...
Odpowiem tak, warto i wszystko zależy od przykładów, które podajemy, bo za pomocą odpowiedniego przykładu jesteśmy w stanie udowodnić dowolną tezę. W przypadku na przykład Izraela, czyli sił pancernych Izraela, ani jeden atak dronem, ani jeden atak przeciwpancernym pociskiem kierowanym na Merkawy, bronione systemem aktywnej ochrony.
Na co przepraszam?
Izraelskie czołgi Merkawa, one mają taki specjalny system
tak
zamontowany...
Tak mówi, jakbyśmy na... wszyscy musieli to wiedzieć, proszę się nie gniewać. Nie znam nazwy izraelskich czołgów, sorry.
Inaczej, izraelskie czołgi mają taki specjalny system, który polega na tym, że jest radar i wyrzutnia z przeciwpociskami. Jak ten radar wykryje, że leci wroga rakieta, to wybucha taki pocisk, który niszczy tą rakietę, która podąża w kierunku czołgu. I skuteczność tego systemu jest tak wysoka, że na 60 parę ataków na izraelskie czołgi ani jeden się nie udał.
No, ale można zawsze powiedzieć, Palestyńczycy nie mają odpowiedniej broni, oni tam byle czym strzelają.
Ależ mają. Przecież dostarczano im kornety, oni salwami tych kornetów, czyli takie nowoczesne pociski przeciwpancerne rosyjskie. Tam była proxy war, czyli wojna zastępcza i Assad dostarczał bojownikom wszystkie najnowsze zabawki Rosjan. Tam to, co mają najnowsze Irańczycy i co mają najnowsze Rosjanie, było dostarczane, żeby strzelać do izraelskich czołgów, no bo to jest wspaniały poligon dla twórców broni. Więc to zostało tam
tak. Każda wojna jest właśnie poligonem dla twórców broni. To jest moje pytanie o polskie uzbrojenie, bo patrząc na tę wojnę, no widzimy, co się sprawdza, co nie. Przepraszam, ja jestem ignorantem, ale się tego nie wstydzę, że tego nie wiem, ale pamiętam, że wojna azersko-ormiańska o Górny Karabach, ta sprzed 2 lat, sprzed 1,5 roku, no dokładnie, kazała nam wierzyć w to, że no właśnie w to, co ja mówię, że czołgi, Ormianie mieli czołgi, ale czołgi przegrały tę wojnę z dronami, w które z kolei byli wyposażeni Azerowie. No jeżeli pan mówi, że to nie jest do końca prawda, że to tak nie działa, ale to proszę mi powiedzieć, czego nas uczy ta wojna?
Ta wojna to jest kolejny konflikt, który nam pokazuje to samo od czasów I wojny światowej, czyli że mniej więcej 70% strat zadaje artyleria. A to, czy ta artyleria wie, gdzie ma strzelać, bo jest to obserwowane z drona, czy mamy żołnierzy z sił specjalnych z lornetką i z jakimś wskazywaniem celów i radiem, to już jest kwestia drugorzędna, ale 70% strat zadaje artyleria. No jest dominujący udział wojsk pancerno-zmechanizowanych. Ja to będę powtarzał jak mantrę, ponieważ niestety jest mocno zafałszowany przekaz medialny, ale w tej chwili mamy normalne bitwy czołgów, tak, na Ukrainie. Jeżeli Ukraińcy w ciągu miesiąca stracili bezpowrotnie 100
bitwa czołgów
a
to
Rosjanie...
była bitwa o Łuk Kurski, no tego tam chyba nie mamy.
I tu zaskoczę pana redaktora, że w tej chwili właśnie mamy taką bitwę, jakby miniaturkę bitwy na Łuku Kurskim na wschodzie Ukrainy. I jeżeli przez miesiąc Rosjanie tracą bezpowrotnie, czyli zniszczone 400 czołgów, a Ukraińcy 100 czołgów, no to znaczy, że tam dochodzi do walk pancernych i to są takie walki pancerne o dużym natężeniu, bo jeżeli dwie strony tracą łącznie 500 czołgów, no to znaczy, że coś jest na rzeczy.
To wie pan co, bo to jest coś, co mnie zaskoczyło, jak wspomniałem, podkreślę, laika w tej sprawie. Spodziewałem się bowiem, że no, jeśli wybuchnie wojna między Rosją a Ukrainą, no to będzie to taka nowoczesna wojna. Będą latać rakiety, będą używane drony, będą używane najnowsze osiągnięcia techniki, a nikt nie będzie wkraczał na Ukrainę piechotą ani czołgami, bo po co? Tam się już wjeżdża tylko wtedy, jak już się ma utorowaną drogę, by zająć jakieś miasto. Tymczasem zobaczyliśmy niesłychanie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, konwencjonalny konflikt, taki konflikt jak z filmów o II wojnie światowej.
To może ja to odwrócę. To jest właśnie normalny konflikt, konwencjonalny, natomiast te poprzednie konflikty to była anomalia. To były konflikty niekonwencjonalne, które były przeciwko słabemu przeciwnikowi, gdzie ktoś miał przewagę i w powietrzu, i w środkach rozpoznawczych. To, co widzimy na Ukrainie, to jest taki konflikt i taka wojna, jak ona naprawdę wygląda. Brutalna, masowe starcie dwóch wojsk, no i niestety przemoc. Tak? To jest jak najbardziej typowy konflikt i to jest konflikt, który by się wpasowywał w taką wojnę na linii NATO-Rosja na przykład. To mniej więcej tak by wyglądało.
Czyli jakby, nie daj Boże, Rosjanom przyszło do głowy zaatakować państwa nadbałtyckie czy polskie, nie polskie, bo nie ma polskich państw, jest tylko jedno polskie państwo. Chyba, że coś się zmieniło, odkąd wszedłem do studia. No w każdym razie to tak by to wyglądało, nie daj Boże, tak?
Czy wyglądałoby to zdecydowanie lepiej, ponieważ NATO ma tak przytłaczającą przewagę w powietrzu, wręcz supremację, że bardzo szybko Rosjanie zobaczyliby, co tak naprawdę oznacza natowska przewaga, jeżeli chodzi o siły powietrzne, jak łatwo niszczy się zaplecze walczących sił za pomocą sił powietrznych. Tak? Więc NATO ma gigantyczną przewagę, więc ten konflikt by na szczęście dla nas wyglądał zupełnie inaczej, ale też byłby tam dominujący udział wojsk pancerno-zmechanizowanych. Dlaczego? Niezależnie, jak patrzymy sobie na lotnictwo, artylerię, zawsze na końcu jest ten żołnierz, który się porusza w czymś, walczy za pomocą czegoś i on stara się zdobyć teren albo obronić dany teren.
I to nie jest tak, że nowe wojny będą wyglądały tak, że gdzieś za biurkiem w laboratoriach siedzą sobie eksperci, którzy przyciskają, naciskając przez rozmaite przyciski, uruchamiają a to takie rakiety, a to inne, a to drony, a to samoloty bezzałogowe, jak mawiała pewna pani minister, bezgłowe i samo się walczy.
To jest tylko pewien malutki wycinek takiej wojny, tak? Trzeba pamiętać, że na końcu jest ten biedny żołnierz, który chce albo nie chce walczyć, który związał się z siłami zbrojnymi daniego kraju i na końcu, zawsze na samym końcu mamy tego żołnierza, który z tym kałachem w ręce broni ojczyzny albo walczy za swoją ojczyznę. I to jest element, który jest wspólny dla wszystkich wojen.
Chcę mi pan powiedzieć, że jak pan mówi, od pierwszej wojny, od 100 lat nic się w tej sprawie nie zmieniło.
No tak, zawsze mamy tego żołnierza, który na polu walki po prostu bierze i z bronią w ręku jest, znajduje się, tak? I to jest niezmienne. Mieliśmy już samoloty w trakcie I wojny światowej, mieliśmy artylerię, mieliśmy inne elementy. To cały czas wchodzi na coraz wyższy poziom zaawansowania.
Dobrze, ale panie Jarosławie, pan powiedział tak, gdyby Rosjanie odważyli się zaatakować Polskę, to szybko dostaliby w kość od NATO, szybko by się dowiedzieli, co to znaczy natowska przewaga. No, rozumiem, że zakładamy, że NATO by się w ten konflikt naprawdę zaangażowało, a to nie jest pytanie do pana, czy NATO zechce się zaangażować, ale... Z drugiej strony słyszę od przeróżnych ludzi, wie pan, teraz bardzo trudno odróżnić eksperta od szarlatana, że Rosjanie by nas nakryli czapkami, wkroczyliby z Białorusi, wkroczyliby od Kaliningradu, a że z granicy białoruskiej do Warszawy 100 kilometrów, to tylko patrzeć, a będą już w, nie wiem, w ząbkach na przykład.
Znaczy, słysząc tego typu historie, to ja zawsze mam ochotę powiedzieć, że szanujmy się, tak? Czyli Rosjanie w ciągu miesiąca nie byli w stanie otoczyć Kijów, a gdzie Ukraina walczyła sama tak naprawdę bez takiego bezpośredniego wsparcia NATO. I ja mam uwierzyć, że Rosjanie podeszliby pod Warszawę w ciągu kilku dni, w momencie gdyby Polska walczyła z całym wsparciem natowskim. Z całą odpowiedzialnością to nie nastąpi, tak ten konflikt nie będzie wyglądał i nie straszmy siebie nawzajem Rosjanami, którzy zaraz z Brześcia pojadą do Warszawy, bo tak to na pewno nie będzie wyglądać.
Tak to na pewno nie będzie wyglądało. No dobrze, ale jeżeli mamy się czegoś nauczyć na tym konflikcie i coś z niego wynieść, my Polacy, to co powinniśmy zrozumieć po tej wojnie? Ja już mówię po, jakby ona się miała skończyć, no co daj Boże, no ale już pewne rzeczy widać zapewne.
Tak, dwa takie podstawowe wnioski to jest taki, że NATO działa i że działa w sposób wspaniały, a druga sprawa jest taka, że nie da się przygotować takiego konfliktu w sposób skryty, czyli nie da się przygotować uderzenia w sposób skryty, ponieważ NATO już 8 miesięcy przed wybuchem wojny wiedziało, że ono nastąpi. To jest druga sprawa, a trzecia sprawa, Największą bronią Rosjan jest strach, jest podkopywanie morale, jest tworzenie pseudoekspertów, jest tak naprawdę próba takiego wpływania na opinię społeczną, takiego psychologicznego więc działania na atakowane kraje, podsycanie podziałów, podsycanie walki politycznej. I oni operują przede wszystkim strachem i propagandą i taką polaryzacją społeczeństw, czyli żeby jedni krzyczeli na drugich w ramach danego kraju. Tak? Czyli żeby była
jako żywo. Dzień dobry, witamy w Polsce.
Tak, i to niestety jest też po części podsycane przez Rosjan. Proszę sobie przypomnieć kolejki na stacjach benzynowych, proszę sobie przypomnieć awantury wokół szczepień, proszę sobie przypomnieć tą wieczną wojnę o, a to wrak Tupolewa, a to Smoleńsk, a to inne rzeczy. To jest wspaniale podsycane przez Rosjan, ponieważ im bardziej podzielony jest kraj, im bardziej skłócony, tym łatwiejsza jest dla nich robota. Oni przede wszystkim operują propagandą i strachem, stąd te wieczne grożenie atomem, wieczne grożenie czołgami, że zaraz nas zaatakują bronią atomową, że zaraz czołgi dojadą z Białegostoku do Warszawy. To jest czysta rosyjska propaganda, która ma na celu nic innego, tylko straszenie tego kraju. Narodu znaczy się, przepraszam.
No, narodu i kraju też, no jak rozumiem. Dobrze, czyli nie bójmy się. No dobrze, a w co tak powinniśmy się uzbroić, panie Jarosławie? Pan jest analitykiem wojskowym. Czego nam brakuje? Czego nie mamy, a powinniśmy mieć?
Mimo, że jestem miłośnikiem czołgów, no to powiem wprost, obrona przeciwlotnicza. Obrona
to przeciwlotnicza. Mówią wszyscy.
Tak, obrona przeciwlotnicza w tej chwili w Polsce leży. Mamy obronę przeciwlotniczą na poziomie mniej niż 1/10 tej, którą mieli Ukraińcy. I to jest absolutna podstawa, bo siły powietrzne mamy zadbane, kupujemy nowe maszyny, piloci są świetnie wyszkoleni w ramach NATO. Wojska lądowe też rozwijają swoje programy, natomiast jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to nie jest źle, jest po prostu tragicznie.
To mnie pan pocieszył na koniec, rzeczywiście, naprawdę. Nie jest źle, jest tragicznie. To znaczy, czego nam brakuje? Co to jest ta obrona przeciwlotnicza?
Obrona przeciwlotnicza to są i radary, i rakiety, które strącają wykryte cele przez te radary. I teraz obrona przeciwlotnicza ma różne piętra. Tak? Czyli piętro takie najniższe, czyli coś, co strzelamy do czegoś, co jest blisko i lata nisko. Tak? I to mamy. Tutaj mamy, to są te słynne polskie pociski Grom, Piorun, one w tej chwili się super sprawdzają na Ukrainie, tu jest wszystko w porządku. Natomiast potem mamy średni pułap obrony przeciwlotniczej, czyli coś, co lata kilkadziesiąt kilometrów i daleki zasięg, czyli kilkaset.
Iskandery na przykład.
Na przykład, albo przede wszystkim chodzi o strącanie samolotów, które próbowałyby z wysokości jakieś 5-6 kilometrów coś bombardować. I posiadanie tej obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu to jest absolutnie krytyczna sprawa. No i my jej nie posiadamy. Mamy zamiar nabyć, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, ponieważ to są programy, które MON prowadzi od dekad i one tak jak papier toaletowy rozwijają się, no ale efekt jak wiadomo do czego jest. Tak?
No dobra, ale sekundkę. A patrioty? Patrioty załatwiłby problem?
Znaczy patriotów jest za mało. Po prostu jest za mało. One są bardzo dobre, bo my kupiliśmy nie tyle same rakiety, co taki super potężny komputer, system dowodzenia obroną przeciwlotniczą. I tak naprawdę chodziło, żeby kupić ten system IBCS, bo to jest taki system, który będzie spinać całą obronę przeciwlotniczą. I to było przede wszystkim kupione i to jest potwornie drogie, natomiast samych rakiet systemu Patriot i baterii kupiono po prostu za mało. Najważniejsze jest NAREW, czyli system obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu. On będzie kupiony jak najbardziej.
NAREW nie jest natomiast polska, brzmi po polsku.
No, czyli ta polska nazwa programu, który będzie polegał na tym, że kupimy zagraniczne rakiety, zagraniczne radary i to wszystko sobie zintegrujemy i będziemy produkować w kraju.
Aha.
I ten program, że tak powiem, mieli się.
Mieli się.
Mieli się, tak.
Czyli jak przyjdzie do mnie polityk albo jakiś pan, który decyduje o tym, to mam go atakować pytaniem, a kiedy kupimy NAREW, tak?
Nie, mam lepsze pytanie. Proszę pana Skurkiewicza zapytać, bo mi nie odpowiedział, kiedy kupimy amunicję przeciwpancerną do czołgów rodziny T-72 i PT-91, bo mamy 500 czołgów bez amunicji przeciwpancernej, która jest w stanie zobaczyć wrogie czołgi. To jest super pytanie.
Zapiszemy sobie to pytanie, aczkolwiek wątpię, czy pan minister zechce do nas przyjść, bo jakoś ostatnio bardzo jest zajęty, wie pan. Oni wszyscy są niesłychanie zapracowani wtedy, kiedy wiedzą, że pytania są nieoczywiste i kiedy nie skończy się na pochukiwaniu na politycznego przeciwnika.
No, taki problem z politykami, tak.
Problem z politykami. Bardzo panu serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Ja się wiele dowiedziałem, więc bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że nie obraziłem inteligencji naszych widzów. Może niektórzy z nich też się czegoś dowiedzieli. Ja naprawdę nie wiedziałem, co to są te wszystkie cuda. Teraz już będę ciut mądrzejszy. Jarosław Wolski, analityk wojskowy, był państwa i moim gościem. Prosto z Trzebnicy.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko. Do widzenia.